Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Anna Górska z Nowej Lewicy, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani senator, cóż panią powstrzymało w drodze do Wrzeszcza?
No, zdarzenia drogowe.
To szybki autopilot w roli senatorka, w roli autopilota.
No tak,
teraz.
No bo wyjechałam sobie z Straszyna i założyłam sobie 45 minut i jakież było moje zdziwienie, kiedy mapa mi pokazała, że to będzie jednak więcej, 53. Więc no... Ale dzięki licznej ilości już dróg w tej chwili dojazdowych do różnych części Gdańska udało się jakoś sprawnie ominąć. No bo usłyszałam w radio, że Lipce stoją w stronę Gdańska, no to nie zjechałam z południówki, pojechałam dalej. No tam okazało się, że jest zdarzenie na obwodnicy południowej. No ale jakoś udało się, bo to już była końcówka tego zdarzenia. Też przy okazji taka jest tutaj, refleksja mnie naszła, że trochę ten autopilot chyba jest też spóźniony w stosunku do tych zdarzeń, które rzeczywiście mają miejsce na tych drogach, albo one się wydarzają już w tej chwili tak często, że coś, co już miałam wrażenie, że minęłam i już było, nie było już tego zdarzenia, to jeszcze był w autopilocie, więc nie wiem.
No, różnie to bywa z
przepływem
informacji,
szczerze,
ale użyteczny jednak, jak się okazuje.
Służby też działają, mam wrażenie, dosyć sprawnie i chyba dosyć szybko te zdarzenia albo te auta, bo to nawet czasami nie są wypadki, tylko po prostu są zatrzymane auta. No, auta się też psują i stają gdzieś tam na poboczach, nie? Ale tak, no był użyteczny, natomiast no, rzeczywiście ruch jest bardzo duży w Trójmieście i w okolicach, ale dzięki temu, no, że w tej chwili już mamy kilka dróg, które pozwalają ominąć obwodnicę, bo ja już powiem szczerze, bardzo rzadko wjeżdżam na tą starą naszą obwodnicę.
Strach trochę tam wjeżdżać, jak rozumiem. Dobrze, zostawmy ten temat. Najważniejsze, że pani jest. Chcę panią zapytać o wczorajsze spotkanie prezydentów Donalda Trumpa, Karola Nawrockiego. Jakieś oczekiwania po tym spotkaniu pani ma?
Nie mam oczekiwania, że pan prezydent po prostu dobrze wypełnia swoją funkcję i utrzyma relacje Polski z największym uczestnikiem z Paktu Północnoatlantyckiego w dobrych relacjach.
Chyba wychodzi w jakimś sensie, przynajmniej.
No tak, jakby tutaj nie ma. Jeżeli ta polityka, którą prowadzi pan prezydent w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które są trudnym partnerem, zwłaszcza w tej kadencji, jest skuteczna, no to okej, to bardzo dobrze, niech to robi.
Minister Marcin Przydacz poinformował, że ta rozmowa, prezydent, w zasadzie dwie rozmowy, jak rozumiem z tego przekazu.
Tak, ale zdaje się, że nie wiem, o czym były.
Dotyczyły bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, a ja o inne bezpieczeństwo, nie do końca energetyczne, chcę panią zapytać. Wczoraj konferencja dotycząca infrastruktury w Polsce, pani uczestniczyła w takim panelu poświęconym takiemu tematowi, czy infrastruktura powinna stać się elementem polityki obronnej Polski. Co z tego wynika wszystkiego?
Trochę powiem szczerze, ten tytuł nie oddawał tego, o czym dyskutowaliśmy w tym panelu. Trochę byłam zaskoczona.
To był Kongres Infrastruktury Polskiej, który po raz 14 odbywał się w Warszawie.
Dokładnie, tak. W Warszawie organizuje zespół doradców gospodarczych TOR. Ten kongres i zapraszani są tam zarówno uczestnicy rynku infrastruktury, jak i też politycy, którzy jakoś tam są związani. Ja jako wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury w Senacie też zostałam na to zaproszona. I powiem szczerze, że tak mało rozmawialiśmy właśnie o tym kontekście obronności w inwestycjach infrastrukturalnych. Bardziej skupialiśmy się na funduszu kolejowym czy kwestii local content w inwestycjach. Ale tak, to też są kwestie. Ja uważam, że to jest ściśle powiązane, no bo jeżeli będziemy rozwijać własną sprawność inwestycyjną poprzez właśnie local content, czyli ten wkład nasz w inwestycje, nie mamy we wszystkich branżach infrastrukturalnych własnych firm, które podołają wyzwaniom inwestycyjnym. Ja mówię chociażby o budowie elektrowni atomowej. No nie ma takiej szansy, żeby polska firma od A do Z zbudowała sama elektrownię, ale dzięki temu, że budujemy ją akurat w tym przypadku tutaj na Pomorzu z Amerykanami i z Belgami, to możemy zdobywać te kompetencje i być może jakaś firma na bazie tego powstanie, tak? Po tej czy po kolejnej inwestycji w elektrownię jądrową.
No i to też nas jak gdyby sprawia, że będziemy się czuli bezpieczniej, bo będziemy mieli tutaj na miejscu jak gdyby firmę, która jest od A do Z, wie o co w tym wszystkim chodzi. Ale my też mamy bardzo dużo specjalistów w tej branży, którzy do tej pory byli rozsiani po całym świecie, pracowali w energetyce jądrowej, na wielu inwestycjach i w wielu elektrowniach i zjeżdżają teraz do Polski, bo chcą w Polsce budować. To jest taka też opowieść o tym, że ta twarda inwestycyjna działka może mieć też romantyczny charakter.
Romantyczny charakter. Ja pytam o tę infrastrukturę i obronę, bo z punktu widzenia województwa pomorskiego, z punktu widzenia naszego regionu, to jest szczególnie ważne właśnie ze względu na te inwestycje energetyczne.
Ale też inwestycje w drogi czy w kolej. To też są kwestie, które jak gdyby zwiększają nasze bezpieczeństwo. No bo no choćby my dzisiaj sobie to mówimy, o łatwiej ominąć korek, bo mamy trzy alternatywne możliwe drogi, tak, w różnych kierunkach. Ale no w przypadku jakiegoś zagrożenia, to ta sieć dróg czy sieć kolei, ona też jest istotna z punktu widzenia czy kwestii, no, no chociażby ewakuacji, nie ewakuacji, transportów, czy żywności, czy wojska, czy i tak dalej. Więc to wszystko oczywiście ma wpływ i jest związane ściśle też z taką polityką bezpieczeństwa.
To łączy się też w jakimś sensie z, na przykład z tym, o czym mogli rozmawiać prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski w ostatnich dniach, czy w ostatnich godzinach, no bo to jest też kwestia na przykład obecności wojsk amerykańskich albo pomocy ze strony
To jest kwestia bardzo istotna
transportu, no bo przecież poprzez porty na pewno w znacznej mierze będą docierać, oby nie musieli, ale gdyby tak się stało, powinniśmy być na to przygotowani. Jest szansa, jaki był wydźwięk tego? Jest jakieś zrozumienie, jest jakieś porozumienie, szansa na jakieś porozumienie ponad podziałami polityczne w tej sprawie? Czy są...
W sprawie infrastruktury?
Czy są obszary, gdzie będziecie się różnić
znaczy
mocno?
Na pewno będziemy się różnić w szczegółach, tak? Bo gdzieś tam różne środowiska polityczne, formacje polityczne mają trochę inne spojrzenie na jakieś takie kwestie szczegółowe. No, na przykład też niezależnie od Kongresu Infrastruktury, wczoraj został ogłoszony plan zintegrowanej sieci kolejowej. Czy te wszystkie inwestycje, które państwo będzie chciało wykonywać na kolei po 35 roku, czyli po tym czasie, kiedy będziemy mieć już zrealizowany program kolejowy, tak? I to jest takie planowanie do przodu z założeniem, że to jest sztafeta. No jeżeli wiemy, że to jest sztafeta, no mało kiedy inwestycje dużą, czy duży plan inwestycyjny da się zrealizować w czasie jednej kadencji, tak?
No właśnie,
czy nawet dwóch kadencji.
No właśnie, a bywa i tak, że zmieni się rząd i potem zmienia koncepcję.
I choćby dlatego, że to jest sztafeta, no to jest ogólne porozumienie co do tego, że są istotne, że trzeba budować. Do tej pory mówiliśmy tylko, że drogi. Teraz nareszcie mamy, że będziemy budować kolej. Historyczne, rekordowe inwestycje w kolej i też zresztą fundusz kolejowy, o którym wczoraj rozmawialiśmy w Warszawie, który ma wejść w życie od przyszłego roku, zakłada w końcu, że z opłaty paliwowej 50% tej opłaty będzie inwestowane na kolei. No i to musi być sztafeta, więc jest ogólne zrozumienie. Natomiast no, prawda jest taka, że przychodzą, jeśli się zmieniają rządy, no to zmieniają się też szczegółowe koncepcje, tak? I mieliśmy do czynienia z tym, że no była jakaś plan budowy na przykład obwodnic, przychodził nowy rząd, no i ten plan się zmieniał. Niektóre obwodnice wypadały, inne do tego planu były włączane, przesuwane, to było w czasie.
No trasa S6 i województwo pomorskie też to w jakimś sensie
odczuliśmy. No więc
właśnie,
nawet ten mój, cały czas będę mi powtarzać, pociąg do Bytowa mój, mówię, no ale ten, o którym tak zabiegam intensywnie, no to też była kwestia tak naprawdę decyzji politycznej, tak? I trochę tymi szczegółami będziemy się różnić. Czy kwestia CPK, tak? Długo trwało, zanim obecna koalicja przekonała się do tej inwestycji, a widzimy właśnie po ogłoszeniu tego zintegrowanej sieci kolejowej, że no ta koncepcja szprych właściwie została zamieniona koncepcją 16 bodajże, czy 19, przepraszam, nie pamiętam, magistral, które będą też ten ruch rozprowadzały dużo bardziej proporcjonalnie w różnych częściach kraju, gdzie one będą te główne magistrale dużej prędkości wzmacniane bardzo mocno ruchem też lokalnym, czyli to się wiąże też z odbudową i dobudową wielu innych połączeń kolejowych, które no albo zostały 30 lat temu zlikwidowane, albo ich w ogóle do tej pory nie było.
czekamy na rozwój wydarzeń w tej materii. Zostawmy infrastrukturę, o kulturze i o artystach chcę z panią porozmawiać. Przeskok duży, ostatnio się pani po głowie trochę dostało, bo pani napisała... Tak, jak się poczyta różne media, to panią krytykowali między innymi
Twitter?
Za to.
Znaczy, przepraszam, X.
To już nieważne gdzie, ale między innymi krytyka spadła panią, na panią z tego powodu, że pani napisała, że ma pani wśród znajomych artystów i że im miałaby służyć ta propozycja podniesienia emerytur dla artystów,
no,
przedstawiona przez ministerstwo,
no.
Przedstawiona przez Ministerstwo Kultury. Komu ta ustawa miałaby służyć, te zmiany?
Ta ustawa ma służyć artystom, którzy zaczynają swoją pracę artystyczną. Muszą się na tym rynku, ja używam słowa rynku w cudzysłowie, ponieważ ja uważam, że sztuka i kultura nie do końca powinny być w kategorii rynku, tak samo jak, nie wiem, usługi publiczne albo inne rzeczy. Niekoniecznie powinniśmy o nich mówić w kategoriach rynkowych, bo one spełniają też funkcję społeczną i kulturową istotną, której potrzebujemy. Więc młody artysta, którego kształcimy w Polsce na licznych, i w średnich szkołach i w uczelniach artystycznych.
Jest trochę tych szkół podlegających
oczywiście,
pod Ministerstwo Kultury.
Oczywiście, bo potrzebujemy artystów, bo kultura i sztuka są ważnym też składnikiem naszego majątku narodowego, naszego PKB i tak dalej. I on ma problem i nie ma stałej pracy, nie ma nigdzie etatu, no bo dzisiaj już nie ma tak, że ktoś kończy szkołę artystyczną, dostaje etat w Domu Kultury, w Filharmonii, gdziekolwiek. I trochę żyje tak od zlecenia do zlecenia, nie wiem, od nagrania, od skomponowania, od zaśpiewania, od namalowania, od wyrzeźbienia i tak dalej. I nie ma ciągłości w opłacaniu składki, to przez jakiś okres czasu, dopóki on jak gdyby no, nie osiągnie, czy ona tego, tego takiego artystycznego jakiegoś poziomu, który pozwala mu, pozwoli tej osobie się, nie wiem, utrzymać, opłacić sobie tą składkę regularnie, państwo może w tych okresach dopłacić składkę, tak? I to oczywiście tak wpłynie na to, że te pierwsze lata będą składkowe i potem to będzie miało przełożenie wysokości emerytury, czyli sprawi, że nie będzie to emerytura poniżej minimalnej na przykład. Tak? Ale też to też sprawi, że te osoby będą miały na przykład prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, z którego wypadają bardzo często przez to, że pracując na umowy o dzieło, bo tak najczęściej takie umowy są zawierane z artystami przez instytucje kultury, no bo oni dostarczają dzieło, no mają tą składkę opłacaną bardzo symbolicznie i od czasu do czasu, albo w ogóle. No i to są poważne rzeczy, no bo każdemu się zdarzy zachorować, wiemy o tym doskonale. No i fajnie by było móc pójść do lekarza i się wyleczyć z tego. Więc to naprawdę nie jest ustawa, która ma wypłacać im miliony, podwyższać jakoś emerytury w sposób nie wiadomo jaki. Ona ma sprawić, że ci ludzie będą w systemie, że będą mieli to prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w tym okresie trudnym początku, startu. No a potem będą... No nie będą tymi najuboższymi emerytami, bo tak bardzo często jest.
Jest też taki pomysł, bo czas tam ucieka bardzo mocno, a chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać. Jest też taki pomysł dopłat dla regionalnych zespołów pieśni i tańca.
Tak, to jest poselski projekt
ustawy. Kapel regionalnych. Ostatnie 80-lecie obchodził regionalny zespół pieśni i tańca Kaszuby. Chociażby na czym by to miało polegać?
To jest projekt poselski, który miałby polegać na tym, że podobnie jak w tej chwili koła gospodyń wiejskich otrzymują takie dofinansowania do swojej działalności z KOWR-u, czyli z
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Wsparcia Rolnictwa, to o takie samo dofinansowanie mogłyby się ubiegać również zespoły ludowe. On jeszcze ma jedną, moim zdaniem, istotną zmianę, ponieważ zespoły ludowe w tej chwili działają na zasadzie całkowicie non-profit, takiej wręcz, że nawet nie mogą biletować swoich występów, czy sprzedawać gadżetów związanych ze swoim zespołem, co mogłoby wpłynąć na to, że no mieliby pieniądze na przykład na wyjazdy, żeby reprezentować gdzieś nas w innych częściach kraju czy za granicą. I tam w tej ustawie to mogłoby się zmienić, że oni mogliby trochę działać jak takie stowarzyszenie, które prowadzi taką działalność gospodarczą, ale non-profit, czyli że cały zysk z tej działalności ma być przeznaczony na działania tego zespołu. To też by moim zdaniem znacznie ułatwiło. No ale przede wszystkim ta zmiana, która by sprawiła, że te różne zespoły ludowe by weszły w podobnie jak koła gospodyń wiejskich, trochę pod takie skrzydła KOWR-ów. Myślę, że ona byłaby korzystna zdecydowanie, no bo w tej chwili mamy taką sytuację, że to są absolutnie działalności no, z odruchu serca, bardzo społecznikowskie jest to wszystko. No i samorządy najczęściej wspierają, dofinansowują. I był co prawda i trwa nadal duży program uruchomiony z Narodowego Centrum Kultury bodajże, ale nie chcę nakłamać, gdzie rzeczywiście trochę zespołów odświeżyło swoją garderobę, że tak powiem. Można było się starać o dofinansowanie na zakup, czy uszycie, czy naprawienie strojów. I dużo zespołów również tutaj w naszym regionie z tego dofinansowania skorzystało. I to super, ale gdyby rzeczywiście weszła taka forma takiego systemowego wspierania, no to myślę, że nic by się nie stało. Patrzyłam na założenia tej ustawy, ten koszt naprawdę nie jest powalający. Jeżeli jesteśmy w stanie wspierać bardzo dużo grup w kraju, to myślę, że artystów ludowych również, bo spotykamy się z nimi wszędzie dookoła naprawdę na co dzień.
No, i to będzie puenta naszego spotkania, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję,
bardzo dziękuję
za rozmowę.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk była Anna Górska z Nowej Lewicy, a rozmawiał Kuba Kaługa.